Cześć.
Anna Gorzołka.
Wojciech Górek. Witaj w podcaście o życiu wartym przeżycia.
Podcast, w którym kobieta
i mężczyzna,
psycholożka
i fizjoterapeuta
mówią o wrażliwości i odwadze w pokazywaniu jej światu.
Posłuchaj historii.
Zdobądź wiedzę.
Zainspiruj się.
Zmierz się z mitami.
Dowiedz się, co mówi nauka o wysokiej wrażliwości.
I wszystkim wokół niej.
Zapraszamy serdecznie.
Nie wiem, jak mają młodsi rodzice, ale ja się tak czuję z takiego pokolenia rodziców, którzy chcieli dać dzieciom wszystko. Myślę, że ogólnie rodzic chce dać dzieciom wszystko. Natomiast żyjemy w czasach, w których jest to relatywnie proste. A na pewno jest to prostsze niż kiedy myśmy byli dziećmi. I pośród mnie jest wielu ojców, którzy tym swoim dzieciom, kiedy one się pojawiły na świecie, zapewniały tak dużo, jak jest to możliwe.
Prostsze w sensie, że bardziej dostępne, tak?
Bardziej dostępne, tak. Mhm. Odnoszę to, wiesz, do materii. Mhm. I tak sobie myślę o antymaterii. Czy może być coś piękniejszego, niż dać swojemu dziecku poczucie tego, że jest właściwe? I nie mówię teraz tutaj w ogóle o WWO, mówię o dzieciach. Czy może być coś piękniejszego i ważniejszego, niż danie dziecku właśnie poczucia akceptacji z naszej strony i bezwarunkowej miłości? I teraz idąc dalej za tym pytaniem, które sobie zadaję i w zasadzie też tobie, jak to jest w WWO, jak bardzo wpłynęła na nas krytyka, jak bardzo wpłynęło na nasz rozwój właśnie trudne słowo od bliskich, najpierw od bliskich, potem w szkole, potem w pracy. Myślę sobie o tych latach odgrzebywania się i myślę sobie o tym, że mam dzisiaj prawie 43 lata. Ciągle jest mi trudno uwierzyć w to, że jestem w czymś dobry, że się do czegoś nadaję. Tyle lat. I właśnie, i wracam do tego pytania głównego. Jak wpłynęła na to krytyka we wczesnym etapie mojego życia? Gdzie czułem się jako, nie wiem, gorszy, jako odpad, jako niepasujący, i jak bardzo ta wrażliwość moja wpłynęła na to, nie? Jak bardzo ten proces jeszcze dodatkowo został nakręcony. Bo to, że to dotyczy wszystkich dzieci, to nie ulega kwestii, prawda? Mhm. Co ci teraz przychodzi do głowy, jak tego słuchasz?
Jak słucham twojego pytania, to słyszę tam trzy pytania w jednym. Bo z jednej strony, i zastanawiam się, którą perspektywę wybrać ci odpowiedzieć, więc może powiem, co do mnie przyszło i wybierzesz, od czego zaczniemy. Bo pierwsze to jest też takie pytanie o to, jaka jest twoja historia? Więc to jest jakaś część, którą mogłabym przynieść, taka jedna odpowiedź. Druga to jest, jak w ogóle osoby wysoko wrażliwe mają i co w tym jest charakterystycznego i jak to później wpływa. No ale pewnie jest jeszcze taka trzecia perspektywa i płaszczyzna, czyli co będzie wysoką wrażliwością, a co będzie czymś innym. I jak odróżnić tą wysoką wrażliwość od innych rzeczy, od innych elementów, które też mogą być ważne i wpływać na nasze poczucie własnej wartości, a nie będą związane tylko z tym wrażliwym układem nerwowym. Więc chyba pewnie te trzy rzeczy mogą być ważne i dużo wnieść dzisiaj w tę rozmowę, więc pewnie trzeba się na coś zdecydować, od czego zaczynamy.
Ja zacząłem od dzieciństwa, więc...
No właśnie, tak pomyślałam, że też podzieliłeś się i powiedziałeś tym, co na ciebie ważne, jak u ciebie. To może ja też zacznę od tego i to trochę będzie już taki fajny pomost do tego, żeby powiedzieć, jak w ogóle WWO mają. Ja mam takie pierwsze wspomnienia bycia jeszcze dzieckiem, gdzie ta moja wrażliwość tak się całkiem nieźle ze mną układała. I też z otoczeniem, czyli te pierwsze takie wspomnienia bycia dzieckiem, to były takie wspomnienia, że już zaczęłam dostrzegać, że coś we mnie jest, może trochę innego, ale to była bardziej perspektywa, że to jest wyjątkowe, nie wszyscy tak mają, ale że nie jest to coś negatywnego, czego muszę się pozbyć. Czyli więcej było w tym takich opowieści, które słyszałam, o, masz tak jak ktoś, albo o, poszło w genach, nie? Albo o, to jest po tej osobie. I dużo takiej, że to jest podobne i za tym szła ze strony osób wysoko wrażliwych w moim otoczeniu, no to trzeba bardziej zadbać teraz, nie? O małą Anię i okazać jej jakieś, może z jednej strony sporo czułości i troski, a z drugiej strony ochrony przed tym, co trudne. I to na tamten moment było piękne, życzliwe i chroniło mnie bardzo. Ale kiedy ja zaczęłam dorastać i kiedy przyszedł ten moment bycia nastolatką, to ja się bardzo szybko zorientowałam, że ta wrażliwość wcale nie jest taka fajna i piękna i że dobrze ją mieć. Bo zaczęły się takie historie, no nawet na poziomie tej wrażliwości sensorycznej, czyli jestem nastolatką, wszyscy moi znajomi idą na imprezy. Ja też tam idę, ale ja tam idę po to, bo nie wiem, lubię tańczyć, lubię być też w towarzystwie ludzi, z którymi dobrze się czuję. Lubię być w takiej bliskości, uważności z drugim człowiekiem, a bardzo szybko się zorientowałam, że ludziom w imprezach o coś innego chodzi. A w związku z tym, że mój układ nerwowy był bardzo wrażliwy na kofeinę, na alkohol, to ja bardzo szybko też się wycofywałam z takich form korzystania i bycia na imprezach, więc to już było dla wielu osób dziwne i nie do przyjęcia. No dziwne było też to, że nie korzystam z używek, z różnych takich rzeczy, a mimo to się dobrze bawię, to też było jakieś dziwne. A później doszedł cały ten obszar tego, że ja bardzo lubiłam, wiesz, się zamykać, w sensie czytać, uczyć się różnych nowych rzeczy. Niekoniecznie tego, co było w programie szkolnym, ale jakieś szukanie różnych ciekawostek. Więc to powodowało, że ja coraz częściej się wycofywałam, bo ja potrzebowałam też tego czasu na bycie trochę ze sobą, na regenerację po jakimś przebodźcowaniu. I coraz częściej słyszałam, dziwna jest, nie? Że jakoś nie pasuje. I zaczęło do mnie przychodzić, że może wcale ta wrażliwość nie jest taka fajna. I później coraz więcej, wiesz, to był też taki moment, kiedy dla nastolatków czy dla osób z mojego otoczenia ważna też była atrakcyjność fizyczna, więc sporo było też takich, do tego doszło elementów patrzenia też na siebie, na zmieniające się ciało. Ja bardzo szybko wyrosłam i tam było mnóstwo takich porównań, których ktoś mi nie stawiał, nie wiem, ważymy się u jeszcze higienistki, jak to kiedyś było, ważymy się i nie wiem, ja tam już mam te, bardzo szybko urosłam, no dzisiaj już mam tamten 1,74 m, więc szybko wyrosłam i dziewczyny dużo mniejsze ode mnie i zaczynają mnie porównać. O Jezu, ty tyle ważysz, nie? I to były jakieś pierwsze takie informacje. Później informacje taka gruba i ma krzywe zęby, a ma takiego fajnego chłopaka. I tu już wchodzę na obszar wysokiej wrażliwości. No i to były takie momenty, kiedy ja zaczęłam przetwarzać. Czyli tu wchodzi ten obszar takiej głębi przetwarzania, tego, co ktoś mi powiedział. Jak mnie to dotyka? Dlaczego ludzie w ogóle to sobie robią? Dlaczego mówią sobie takie rzeczy? Wszyscy tak mają, a może nie? No i takiego coraz większego izolowania się trochę też. Potem prób zakładania jakiejś zbroi, skorupy właśnie, żeby nie pokazać tej wrażliwości. Więc to była chyba moja droga taka zderzenia z tym, z tą czułością, życzliwością, z tą ochroną ze strony gdzieś tam mojego otoczenia i później z tym wyjściem do świata, który bywa też okrutny. I z tymi słowami, które po prostu bywają okrutne. Niezależnie od tego, czy ktoś ma wysoką, czy ma tą wrażliwość większą, czy mniejszą, to po prostu jest okrutne. No i to był ten trud, z którym zaczęłam się mierzyć.
U mnie w moim dzieciństwie jakoś tak to słowo wrażliwość nie było obecne. Zastanawiam się w ogóle, kiedy takie słowo pojawiło się w moim życiu i mam dziwne wrażenie, że jest to dosyć nieodległy czas.
Mam dziwne poczucie, że jakoś mogłam w tym uczestniczyć.
Mam dziwne wrażenie, że tak, że na pewno był to jakiś znaczący krok w tym kierunku. Natomiast patrząc gdzieś tam w przeszłość, to myślę, że chyba w tych takich momentach, gdzie było mi z czymś trudno, to najbardziej brakowało mi zrozumienia właśnie, że tak może być. tego, jak wracałem do domu i było mi tak naprawdę trudno, że dzieci nie chcą na mnie mówić Wojciech, tylko Wojtek. Mm. Tego, że jak dostałem wpiernicz od jednego chłopaka, to na drugi dzień musiałem iść z tymi posiniaczonymi oczami do szkoły. I naprawdę nie mam dzisiaj z perspektywy czasu żadnych pretensji do tego, że tata mnie tam wysłał, bo wiem, że on to zrobił z miłością i że chciał dla mnie dobrze, że on ma świadomość, że świat jest taki, a nie inny i trzeba mu umieć stawić czoła. I to było właśnie to, żeby się umieć pokazać nawet z posiniaczonymi oczyma. I to miało mnie wzmocnić, tylko to mnie na lata osłabiło. Dzisiaj to już widzę inaczej oczywiście, ale wtedy to były takie... Pamiętam, jak miałem kolegów, którzy bawili się ze mną, ale jak przychodzili inni koledzy, to oni byli atrakcyjniejsi. Przypomniała mi się ta historia, kiedy powiedziałeś właśnie o tych imprezach, o tym wszystkim. To dosyć szybko tego doświadczyłem w pierwszych latach szkoły podstawowej właśnie. Jak byłem, to było fajnie, nie? Ale jak się pojawiali inni, no to ja nagle znikałem, byłem na drugim planie. No i ta samotność jednak mi towarzyszyła. Bardzo szybko mi zaczynała. Pamiętam, jak dziś te wieczory spędzone samotnie przed szkołą, wpatrując się w okna, to był taki mój rytuał, gdzie się zapadałem w sobie i siedziałem tam na placu szkolnym, bo tam była cisza, spokój, zwłaszcza kiedy było ciepło, ale to nie miała pora roku, nie miała znaczenia. I sobie patrzyłem w te okna szkoły i tam, nazwijmy to formą medytacji.
I przetwarzałeś.
I przetwarzałem, nie? Aczkolwiek pamiętam te momenty jako momenty zapadania się w sobie w jakiś sposób. Ale były mi potrzebne na pewno, bo jednak je mimo wszystko miło wspominam. I zastanawiam się właśnie, bo dzisiaj nie przypadkiem zacząłem od tych rodziców. Co by było, gdyby w moim domu pojawiła się akceptacja na to, jaki jestem. Tak naprawdę. Bo dotychczas patrzyłem na to wszystko i na wychowanie też mojego dziecka z punktu widzenia słów, jakie wypowiadam. A od niedawna zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że tu nie chodzi tylko o słowa. Że to, co czuję, drugi człowiek jest w stanie wyczuć. A im ma większą wrażliwość, tym łatwiej to wyczuje. Więc choćbym nie wiem, jak bardzo się starał nie mówić mojemu dziecku, czy ty w ogóle myślisz, to jeśli będę o tym myślał, to niestety
on to i tak wyczuje.
A takich słów gdzieś było sporo i patrzę tak dzisiaj na to dzieciństwo też mojego syna, ile rzeczy mogłem jeszcze zrobić więcej, ile rzeczy byłem nieświadomy, jak bardzo to odbiega od przyjętych zasad i norm. Wiesz, to jest, ostatnio o tym zaczęliśmy też w temacie szkoły. Wychowanie musi być tak i tak. No prosty, prozaiczny przykład. Tymon po urodzeniu spał. Spał, bardzo szybko nam zaczął ładnie spać. Ale co się stało? Nie przybierał na wadze tak, jak powinien. I usłyszeliśmy, że powinniśmy go wybudzać w nocy, żeby go nakarmić. No i od tego czasu już nie spał. Prozaiczna rzecz. Nie? I na niej są kolejne rzeczy. I idąc dalej za tym, to nasze dziecko dorasta, tam się pojawiają coraz to inne potrzeby. Tam się pojawia potrzeba jakiejś stymulacji, regulacji układu nerwowego. I my różnie na to patrzymy, bo to niewłaściwe. A kiedy dziecko powinno się załatwić już do nocniczka? A kiedy powinno chodzić? A ile powinno... To mnie najbardziej rozwala, powiem ci szczerze. Ile powinno ważyć i jakiego powinno być wzrostu?
Tak, absolutnie tak. Wiesz? Albo jak powinno się ubrać na maturę. Dzisiaj czytałam taki świeży artykuł w kontekście oburzenia różnych osób, jak niewłaściwy sposób nastolatki w ogóle ubierają się na maturę. Pozwoliłam sobie nawet na taki komentarz, że bardzo chcę powiedzieć wszystkim maturzystom i maturzystkom, że na moich zajęciach wszelkie trampki, kolorowe stroje i inne różne eksperymenta są mile widziane, bo poczułam, wiesz, taki, no właśnie to bycie w tych schematach i przekonaniach, co wypada, czego nie wypada.
Dokładnie. I jak bardzo nas to z jednej strony ogranicza, z drugiej strony krzywdzi. To niepozwalanie wyrażenia siebie, który tak naprawdę ma na nas jednocześnie wpływ terapeutyczny. Umówmy się, ile może, nie wiem, czy są takie badania, ale może, wiesz, dowiemy się za jakiś czas, że gdybyśmy od dzieciństwa mogli naprawdę wyrażać siebie, to może okazałoby się, że w wielu przypadkach terapia nie byłaby potrzebna, nie? Myślę sobie, wiesz, jestem ogromnym fanem, dobrze o tym wiesz, unschoolingu, edukacji poza systemem i to naprawdę tam jest błogosławieństwo, to, że te dzieci mogą po szkole jeździć na rolkach. I nikt nie jest zaskoczony. No może ktoś, może rodzic jak wejdzie do szkoły i wjedzie na niego dziecko na rolkach, to może troszeczkę, ale tak poza tym to jest okej. To jest okej w tych zasadach, że można do zajęć przystąpić i można od nich w dowolnym momencie odejść. Dlaczego? Po co nam ktoś, kto nie jest zainteresowany? Niech na zajęciach będą trzy osoby, ale żywo zainteresowane, bo tylko zainteresowane coś wnosi. I wracając do tego tematu, do meritum, ja to łączę z krytyką, bo w momencie mi się to skleja. Nie jesteś w schemacie, nie jesteś w tym, jak ogólnie przyjęliśmy normę postępowania, normę życia, to jest B. A skoro to jest B, to ty jesteś niewłaściwy. No i teraz wracamy, koło nam się zamyka, prawda? Mhm.
Tak. Myślę, że ja też jako mama, 40-letnia mama niespełna 2-letniego dziecka, to może też mieć jakieś znaczenie. To myślę sobie o tym, że to chyba najpiękniejsze, tak jak powiedziałeś, co możemy dać naszym dzieciom. Ja już o tym też mówiłam w poprzednich odcinkach, o tym moim doświadczeniu spotkania z Callum Wilsonem, który powiedział, że co się dzieje takiego, kiedy ty jesteś tą idealną mamą, tatą, opiekunem, opiekunką i przychodzi ten moment, kiedy do dziecka dociera, że ja nie jestem taki idealny jak mama, tata. I bardzo jestem w tym historii i tak się staram też być najlepszą mamą dla mojej Julii. Najlepszą, jaką potrafię być. I myślę sobie też, Wojtek, zobacz, te nasze historie pokazują, że cokolwiek rodzice by nie robili, zobacz, twoja historia takiego właśnie wystawiania, że to jest, że na ten świat, żeby być gotowym, przyjęcia na to, co trudne, też co boli. Czy moja historia właśnie chronienia przed tym wszystkim, nie? Bądź tu blisko nas, tu jest bezpiecznie, czule, uważnie i wrażliwie, a ten świat jest taki trudny, ciężki, to możemy cię trochę przed tym chronić. I pewnie miliony innych historii, różnych sposobów postępowania, to my do końca nigdy nie wiemy, co tak naprawdę zadziała, bo możemy pięknie te nasze dzieciaki wzmacniać, chronić, budować, a w szkole usłyszy jedno, dwa zdania takie, które będą trudne, które z nim zostaną na całe życie. I no trochę to jest opowieść pod tytułem właśnie jak budować, jak wspierać nasze poczucie własnej wartości, jak wiele czynników też na nie wpływa. Absolutnie tak, to jak my dorastamy, ten proces socjalizacji, dzieciństwo, a szczególnie dla osób wysoko wrażliwych to jest ważne. Czy jest przestrzeń na to, żeby ta wrażliwość rozkwitała od najmłodszych lat, czy nie? To ma na pewno znaczenie, ale myślę sobie, że tam jest też szereg innych czynników, które to po prostu poczucie własnej wartości budują i wpływają na nas. I teraz układanie się z tym wszystkim, no myślę, że chyba o to chodzi w życiu wartym przeżycia, że czasem jest prościej, czasem trudniej. I ten fundament, który dziecko dostaje pod tytułem jesteś właściwy, jakiegokolwiek wyboru nie dokonasz, to jest w porządku. Nie? Że to jest w porządku robić tak, ale jest też w porządku robić zupełnie inaczej. No myślę, jeżeli ten fundament dzieciaki dostają, no to pewnie jest później prościej, bo prościej jest mi zareagować też na tą krytykę, no bo okej, to jest w porządku, że ktoś mówi tak, ale to jest w porządku, że ja mam inaczej.
Nie? I to działa rewelacyjnie, bo ja już kiedyś o tym powiedziałem, właśnie kiedy próbowałem tym ona podpuścić, nie mówię jej co. Mhm. Tak łatwo się poddasz?
Tak.
Pamiętasz,
tak.
Nie? No. Albo na przykład mam tam kilka kilogramów za dużo i oczywiście według przyjętych norm.
Tak, właśnie.
I wiesz, i ten mój syn czasem do mnie powie, ty wieprzunia albo coś tam. I on widzi, że ja nic sobie z tego nie robię. On widzi, że się uśmiechnę, albo powiem, no mam, no i co? I wiesz co? Ja widzę, że na nim to właśnie tak samo nie robi wrażenia. Kilogram w tą, kilogram w tamtą, więc to się dokładnie potwierdza to, co ty mówisz. I jest dla mnie bardzo ważna rzecz też tutaj, którą należałoby dodać. Wielu z nas, myślę, że mogę to powiedzieć z całkowitą pewnością, wie dobrze i jest przekonanym, że dziecko ma naturalną potrzebę chodzenia. Czyli w zasadzie nie musimy nic robić, żeby dziecko zaczęło chodzić, prawda? Po prostu jest i pewnego dnia zaczyna chodzić. Ale jednocześnie wielu z nas zaprzecza temu, że dziecko potrafi zdecydować, co jest dla niego dobre. Że tak samo ma naturalną potrzebę uczenia się. I tak jak miało naturalną potrzebę nauki chodu, tak samo ma w sobie naturalną potrzebę uczenia się. Tylko że może niekoniecznie mnożenia dokładnie w tym momencie. Czy uczenia się historii II wojny światowej w tym momencie? Może niekoniecznie. Natomiast tak samo jak, powtórzę to jeszcze raz, jak ma potrzebę chodzenia, tak samo ma potrzebę nauki. I gdyby to wziąć pod uwagę, to może się okaże, że też potrafi świadomie zdecydować na danym etapie. Oczywiście, że trudno będzie mu w wieku 5 lat wybrać zawód, prawda? Ale może on potrafi powiedzieć, jak mu z czym jest. Więc może po prostu następnym razem, kiedy będziemy chcieli, aby nasze dziecko utrzymało się w normach, warto usłyszeć, jak mu z tym jest w tym momencie i dać mu wybór. Wychodząc właśnie z założenia, że on może wie, co w danym momencie jest dla niego dobre. To oczywiście wszystko ma określone jakieś tam swoje, jakiś swój margines, prawda? Niemniej jednak proponuję, aby dziś spojrzeć w tym kierunku od czasu do czasu. To też jest świetna okazja do tego, aby nasze dzieci zrobiły krok w kierunku obserwacji samego siebie. Kiedy mogę zadać mu pytanie, a jak ty się z tym czujesz? A jak ci z tym jest? A co ty w sobie czujesz w ogóle? Zadawanie takich pytań dziecku otwiera całkowicie nowe przestrzenie. Przestrzenie, w których on się uczy podejmować świadome decyzje.
I że to też jest w porządku, kiedy powie pewnego razu nie wiem. Że to też jest okej, że ma prawo nie wiedzieć.
On na pewno tak odpowie na początku, bo on będzie tak zaskoczony tym pytaniem, w zależności od tego, kiedy je pierwszy raz w życiu usłyszy, że to może go tak naprawdę przygnieść.
I to się dzieje później w życiu również zawodowym, że trafiamy na pierwszego szefa czy szefową, która mnie pyta o swoje zdanie i też jesteśmy zaskoczeni.
Ale wiesz, w ogóle pytanie, co czujesz, to może być pytanie miażdżące, bo to jest pytanie, wiesz, co mi się wtedy nasuwa, a jakie to ma znaczenie, co ja czuję? Czujesz od małego i czujesz więcej, czy od małej. I nikt cię nigdy nie pyta, co ty czujesz. I nagle ktoś cię pyta, co ty czujesz w ogóle w związku z tym. No to może być szokujące. Ja bym się w ogóle nastawił na to, że pierwsze, może nawet nie pierwszy raz, ale pierwsze 20 razy, kiedy zapytasz swoje dziecko, co czuje, to możesz nie uzyskać odpowiedzi. Ale swoje już jest zasiane. I to jest, gdybym miał wymienić kolejną istotną chyba rzecz, jaką mogę zrobić dla mojego dziecka, to jest właśnie to, żeby go pytać, co on czuje, jak on się z tym ma, jak mu z tym jest, żeby on zobaczył, że to ma znaczenie, czy zobaczyła, że to ma znaczenie, że jej zdanie się liczy. Bo to w momencie, kiedy pojawi się krytyka w szkole, w późniejszym życiu, w moim odczuciu, może mieć już zasadnicze znaczenie. Bo nawet jeśli spotka się z tą krytyką i powie komuś nagle, co on czuje w związku z tym, kiedy ktoś go krytykuje, to może ją automatycznie zatrzymać. Bo ten ktoś nie będzie wiedział, co ma z tym zrobić nawet.
Czasami
na przykład, nie?
I to jest ta jedna część ważna tej historii, to co możemy wzmacniać, czyli zachęcanie w ogóle do mówienia o tym. A druga część tej historii jest teraz pod tytułem, że cokolwiek, jakakolwiek ta odpowiedź nie będzie, że ona jest w porządku. I nawet jeżeli ona będzie inną odpowiedzią od tej, która, nie wiem, 5 osób obok powie w taki sposób, a ja powiem inaczej, że to też jest w porządku się różnić i że mieć inaczej. I to jest ta druga droga, którą my będziemy budować i też wzmacniać, że tej reakcji na odpowiedzi, bo to jest ta bardzo ważna część tych naszych wrażliwych układów nerwowych. Że teraz przez to, że jest, nie wiem, możemy pójść za koncepcją Elaine Aron, czyli ten jej ważny element tego jej modelu, czyli głębia przetwarzania, że jako osoby wysoko wrażliwe dużo bardziej przetwarzamy, analizujemy. Czy możemy pójść tym tropem profesora Jana Strelała i wziąć pod uwagę tą jedną z tych cech, czyli perseweratywność, która właśnie świadczy też o tym i to widzimy, że to się pokrywa też u osób wysoko wrażliwych, że tam jest sporo właśnie wracania do jakichś zdarzeń, wydarzeń, które już dawno się zakończyły, a ta reaktywność też przy okazji emocjonalna jest dużo i te odczucia emocjonalne dalej w nas są, analizujemy jak to było, a jak się pokłóciłem z kimś, pokłóciłam, jak powiedziałam, ta osoba co mi odpowiedziała, tego jest bardzo dużo. I to będzie też miało duży wpływ u osób wysoko właśnie wrażliwych na odbiór też tej krytyki.
I kiedy wspomniałaś o tym, uświadomiłem sobie właśnie, jakim znaczącym krokiem był właśnie moment, kiedy przestałem brać do siebie, co zostało powiedziane, a co nie zostało powiedziane. I zastąpienie tego bardzo prostym, takie to miało być. Jakkolwiek to brzmi, prosto, może banalnie, nie wiem, ale zawierzenie, że związek przyczynowo-skutkowy występuje od początku do końca, że to nie jest tylko to zdanie, tylko cała scena, to jest to wydarzenie jest całością, kontekst, tak? I przedstawienie sobie tego, okej, takie to po prostu musiało być. Może on tego potrzebował, ona tego potrzebowała, może ja tego potrzebowałem. Ja i tak nie mam ciągle pełnego obrazu, bo pełny obraz będę miał znowu za jakiś czas. Prawda? Cały czas ten film się kręci i mi osobiście to zrobiło niesamowitą robotę i naprawdę nie pamiętam już. Zdarza mi się to oczywiście, że tak, że zaczynam odtwarzać sobie filmy, ale przychodzi moment, okej, takie to miało być. To było i mi potrzebne i to bardzo ważne było też dla mnie, że tej drugiej osobie też to było potrzebne. Bo tak jak powiedziałeś wcześniej, my staramy się naszym dzieciom zrobić dobrze na różne sposoby, a i tak do końca, choćbyśmy nie wiem jak się starali, to tego nie zrobimy, bo oni mają po prostu cały swój kontekst.
Mhm. I to jest jeden ze sposobów, który może dobrze działać właśnie, jak sobie radzić. Ja mam trochę inaczej. Ty powiedziałeś, że dzisiaj już ci dużo łatwiej. Ja chyba jestem trochę w innej historii, w innej opowieści i też to, co się u mnie sprawdza, że ja się nauczyłam, że ja mogę pracować ze wzmacnianiem swojego poczucia własnej wartości, że ja mogę pracować z jakimś lękiem, który się u mnie pojawia, że ja mogę, i to nie tylko mnie dotyczy, ale też innych osób, z którymi ja pracuję, że my możemy pracować nad akceptacją tego, co nam się przydarzyło, się nie odprzydarzy, że to też jest jakaś ważna część, ale to nie jest cała opowieść o nas samych. I z tym wszystkim mogę pracować, mogę sobie radzić z krytyką, mogę wzmacniać swoją asertywność w stawianiu granic, w reagowaniu w różny sposób na tą krytykę. Ale jest jeszcze taka część pod tytułem, no, która właśnie z tej wysokiej wrażliwości i mojego wrażliwego układu nerwowego wynika, że to nie zniknie. I że to też jest w porządku, że zależy mi na tym, żeby, nie wiem, dobrze wykonywać swoją robotę. A jeśli tak jest, to zupełnie normalnym jest, że czasem zrobi mi się smutno i przykro, jeżeli coś od kogoś usłyszę. Że zupełnie normalnym i naturalnym jako cechą mojego temperamentu będzie to właśnie ze względu na tą większą wrażliwość, że ja będę do tego wracać. I że to też jest w porządku. I że dzisiaj wiem, jak robić, żeby to nie była przesada i żeby to mnie nie pochłaniało, tylko żeby to było coś, co mi też służy i jest częścią mnie. Więc to mi też pomaga, ta akceptacja tego, że tak mam po prostu, że mogę pracować z tymi innymi rzeczami i tu znowu mocno bardzo chcę uczulić, żeby też nie tłumaczyć różnych innych rzeczy tą wysoką wrażliwością, nie? Żeby nie mieszać tego, że czym innym będą te... One mogą jakoś być ze sobą powiązane, ale czym innym pracujemy, nie wiem, tam z lękiem, właśnie z tymi trudami z dzieciństwa, które wnosimy, z jakąś fobią społeczną i tak dalej. A czym innym będą te cechy temperamentalne wynikające po prostu z wysokiej wrażliwości i żeby to też o tym pamiętać, oddzielać. I że ta akceptacja tego, że tak po prostu mam, że mam taki wrażliwy układ nerwowy i że zawsze w jakiś sposób to mnie będzie dotykało. Dzisiaj mam już, nie wiem, dyfuzję na przykład, jako proces aktowy, która mi się pomaga odkleić od moich myśli, czyli to już nie jest tak, że jestem w sklejeniu z tymi myślami, ale one nadal po prostu będą i zaakceptowanie tego to myślę też taka ważna część. I druga część, którego mnie pomaga, ty masz to powiedzenie, takie to miało być, a ja mam takie: ludzie zachowują się naprawdę najlepiej, jak potrafią. To kiedyś usłyszałam od Brené Brown, już tutaj wspominanej pewnie nie raz, ale bardzo to we mnie tak zostało i w tych już naprawdę takich trudnych momentach sobie właśnie o tym przypominam, że po prostu ludzie zachowują się najlepiej jak potrafią i że ja tego nie zmienię, że to tak, takie to miało być, tak jak mówisz.
Dla mnie jest bardzo ważne, żeby tu dodać jeszcze o tym, że emocja zawsze koreluje z odczuciem w ciele. Zawsze. I kiedy przychodzi naprawdę dla nas trudny moment, w sensie takim emocjonalnym, że ogarnia nas ta emocja. Oczywiście wiemy już tutaj w naszym podcaście, że unikamy określenia dobre, złe. Przychodzi coś dla nas właśnie takiego trudnego, to obserwacja, co się dzieje w moim ciele, może mi tutaj bardzo pomóc, może mnie bardzo wesprzeć w tym momencie. Kiedy to jest sytuacja, gdzie emocja jest tak silna, że nie pozwala mi przejść do działania, to skupienie się na odczuciach pozwoli w tym momencie to uspokoić, pozwoli wygasić i dzięki temu będę mógł właśnie przejść do działania, do dalszego funkcjonowania. I to tak bym gdzieś to też dodał jako taki system awaryjny też radzenia sobie, kiedy pojawia się w trudnych sytuacjach, takich właśnie, gdzie nie mamy możliwości działania w takim sensie obrony na przykład i pojawia się krytyka, tak? Krytyka, nie wiem, jestem wśród wielu ludzi, gdzie nie mogę się w jakiś sposób, nie wiem, wybronić, nie mogę wyjść, nie mogę zrobić jakiegoś ruchu obronnego, to wtedy skupienie się na przykład na moich odczuciach może mi pomóc w tej sytuacji. Na zasadzie takiego koła ratunkowego.
Odczytywanie tych sygnałów z ciała będzie bardzo pomocne. Nie?
I sama obserwacja, ja przypominam, że sama obserwacja swoich odczuć będzie powodować z automatu gaszenie ich. Gaszenie i uspokojenie emocji.
I nazwanie. Ja bym jeszcze do tego dodała też nazwanie. Wiemy to też z badań, że ten pierwszy ważny krok to jest obserwacja i nazwanie danej emocji, że to ma kluczowe znaczenie. Tylko tyle, albo aż tyle dla niektórych, to już też wiemy.
Okej. Krytyka też wiąże się z hejtem. To samo, ale nie do końca. Czyli myślę tutaj bardziej o tym naszym przebywaniu w tej przestrzeni wirtualnej.
Tak.
Gdzieś tam, gdzie pojawiamy się i gdzie otrzymujemy przysłowiowe lanie od osób, tak, które przede wszystkim nie są do końca spersonalizowane.
Tak.
Tajemniczy goście bez zdjęcia. I to jest oddzielny temat, nie? Jak sobie z tym radzić. Mm-hmm. Bo tu trudno sobie powiedzieć, no takie to miało być. Miałem dostać przysłowiowy wpierdol, nie? Taki psychiczny.
To już chyba jest bardziej to, ludzie zachowują się najlepiej jak potrafią.
Tak,
to myślę, że to bardzo. I wiesz, to jest ta rozmowa, w której ostatnio byliśmy. Pamiętasz, jak zaczęliśmy o tym, ja ci powiedziałam, co mnie ostatnio spotyka. Odkąd rzeczywiście zaczęłam robić więcej w tej przestrzeni online'owej i że zajęłam się tematem, który teraz tak bardzo jest na czasie i nikogo nie interesuje, że ja się nim tam 10 lat temu zajmowałam, bo on się stał dzisiaj popularny i ja dzisiaj ten hejt mnie spotyka, czyli temat tej wysokiej wrażliwości. I bardzo w tym jestem. Ja, to jest coś, czego ja się bardzo bałam, przyznaję, że to był taki mój lęk przed wyjściem właśnie w tą przestrzeń online'ową, bo tego się bałam, że to będzie. No i tak jak lęk mi podpowiadał, to jest. Mierzę się z tym, obserwuję to i to jest ta nasza rozmowa, o której mówiliśmy, że widzimy taką prawidłowość, że to nas spotyka ze strony osób właśnie tych anonimowych, nie? Że tam nie, ja nawet jak próbuję wejść sobie na ten profil, zobaczyć, bo jakoś tak potrzebuję zrozumienia, co takiego kieruje, to ja tam tego w ogóle nie znajdę, nie ma nic, nie? I tak jak mówisz, nie ma zdjęcia, nie ma twarzy, nawet nie mogę popatrzeć w oczy temu człowiekowi, który krytykuje. I też druga rzecz, którą obserwuję, tam się nie da wejść w merytoryczną dyskusję, czyli wszelkie moje argumenty merytoryczne, odwołania do nauki, pokazywania doświadczenia, powodują cały czas to samo. To tego nie ma, to nie istnieje, bo tak słyszałam, bo ktoś w popularnym innym podcaście powiedział, że nie ma, nie istnieje.
A Marcin powiedział, że jego
tak. Tak, i jakby nie ma tam w ogóle, nie jest mur, który ja nie jestem w stanie tego przebić. I to oczywiście, że to frustruje, irytuje, to powoduje mój smutek, to powoduje, że mój umysł szaleje i wrzuca mi myśli pod tytułem i po co ci to było? Nie, mówiłem, że tak będzie. I oczywiście, że ja też z tym jestem i wszystko to przyjmuję. I to, czego się nauczyłam w takich sytuacjach, co bardzo mi pomaga, że ja nie zawsze muszę reagować. Że jeżeli ja czuję, że w danym momencie, że nie widzę tej przestrzeni do rozmowy i I że wiem, że to tylko spowoduje jakiś rodzaj przebodźcowania u mnie, że będę później do tego wracać, myśleć, że to będzie jakiś rodzaj trudności, to czasami po prostu nie reaguję. I to się szybko bardzo kończy. Ja wtedy o tym też zapominam, nie ma ciągu dalszego tej historii. I ta myśl, po prostu ludzie zachowują się najlepiej, jak potrafią.
Mi się teraz dwie rzeczy przypomniały. Pierwsza to przypomniało mi się takie stwierdzenie, które usłyszałem dosyć dawno temu, że współczucie dostaje się za darmo, a na zazdrość to trzeba sobie zasłużyć. I lubię sobie czasem w takich sytuacjach pomyśleć o tym, że to po prostu jest zazdrość, którą może w tej przestrzeni geograficznej w wielu przypadkach trudno jest inaczej wyrazić. To tak Marcin Capiga w swoim podcaście często wspomina o tak zwanych stalowych pieszczotach, o tym, że mężczyźni gdzieś tam w firmie mają kłopot, żeby powiedzieć: stary, odwaliłeś kawał dobrej roboty, tylko mówią: no, powiem ci, jak dla ciebie, to całkiem nieźle ci poszło.
Tobie takie rzeczy się przydają. No nieźle.
Dokładnie.
Kto by się spodziewał?
Dokładnie tak. I wracając do tego, co powiedziałem, to lubię sobie tak wiesz, o tym pomyśleć, że to jest po prostu zazdrość, której nie potrafimy wyrazić. Nawet sobie może nie zdajemy z tego sprawy. I wiesz, nieważne, co jest tak naprawdę po drugiej stronie, bo się i tak nie dowiem. Najważniejsze jest, co ja teraz z tym zrobię, nie? Kiedy ja zostaję z tym sam.
Tak, jaką ja mam relację z tym trudnym, które się pojawia.
Bo to ja sobie sam zostaję, on sobie wrzuci swoje, czy ona wrzuci sobie swoje i odejdzie.
A
ja
i sobie... idzie wrzucić następne.
Dokładnie. I teraz to ja sobie muszę tą opowieść dokończyć i muszę sobie ją dokończyć tak, żeby mi z tym było dobrze.
Tak.
I ja sobie
i
właśnie...
na to mamy wpływ, nie? Tak. Na zbudowanie nowej relacji z tym trudnym, które się pojawia.
I ja sobie ją właśnie lubię dokończyć właśnie w ten sposób. Że może to po prostu zazdrość uświadomiona, że może on też by tak chciał.
Ja myślę, że też to, co ważne może też, żebyśmy dzisiaj powiedzieli, że co jest charakterystyczne dla osób wysoko wrażliwych, to, że my mamy taki radar, który też będzie przyciągał różnego rodzaju manipulatorów. Na przykład. To jest powiązane z tym, że przez to, że mamy właśnie taki wysoki poziom empatii, uważności na drugiego człowieka, też przeżywania, że coś nas dotyka, no jesteśmy takim łakomym też kęsem dla różnego rodzaju manipulatorów. I trzymam sobie, dzisiaj przyniosłam na to nasze spotkanie książkę. Autorka to jest Shahida Arabi. To jest nowa książka zupełnie wydana przez właśnie to gdańskie wydawnictwo psychologiczne, moje ulubione. I jest książka Wysokowrażliwi w toksycznej relacji. I tu są takie niesamowite fragmenty, które właśnie pokazują, że ta wysoka wrażliwość ma w sobie coś takiego, co będzie powodowała, że my po pierwsze będziemy częściej wchodzić w te relacje toksyczne, ale że będziemy właśnie takim, będziemy świecić wręcz dla tych wszystkich manipulatorów, narcyzów, psychopatów i tak dalej, że będą nas mocno wypatrywać. Ja nie będę, bo to pewnie, myślę, że fajnie by było w ogóle o tym porozmawiać więcej, o wchodzeniu w toksyczne relacje i myślę, że to pewnie nie na dzisiaj. Tu sporo jest takich ważnych fragmentów, które myślę też dotyczą tego naszego dzisiejszego odcinka, że na przykład, jeżeli jesteś w WWO, to zapewne przez lata wykształciłeś w sobie nawyk podejmowania prób edukowania toksycznych ludzi, jak być bardziej empatycznym człowiekiem i liczyć się z innymi. I to jest bardzo moje, bo to są właśnie te moje historie, kiedy ktoś mnie hejtuje, atakuje, to ja podejmuję tę próbę pokazania, ale zobacz, człowieku, to ważne, tu jesteśmy, rozmawiamy, chodź, zapraszam cię do dyskusji, no zobacz, jak to na mnie wpływa, jak ty do mnie tak i tak, próbuję się do tego odwołać. No to nie, to w ogóle nie działa, nie? To nie jest ta droga i autorka też tej książki się tutaj odwołuje do szeregu różnego rodzaju badań. Mówi o tym, jak my jesteśmy w tej toksycznej relacji, jak działa biochemia naszego mózgu. Więc to są takie niezwykle cenne, jak my tworzymy to traumatyczne przywiązanie z drugim człowiekiem. Jakie ma znaczenie to, co się dzieje z naszą dopaminą, serotoniną i do tego dochodzi kortyzol i adrenalina. I to są te wszystkie historie pod tytułem: a dlaczego ty nie wyjdziesz z tej toksycznej relacji, nie? No właśnie, tu też trzeba szukać w tym odpowiedzi, więc dla mnie to jest takie naprawdę cenne źródło i bardzo wszystkim polecam. No i ono się zaczyna też od takich słów, ta książka, że wysoko wrażliwe osoby znajdują się w szczególnym położeniu, gdy stykają się z toksycznymi ludźmi, ponieważ manipulatorzy szukają jednostek empatycznych, sumiennych i responsywnych emocjonalnie, aby je wykorzystać.
Czyli na swój sposób też są wrażliwi.
Bo muszą włączyć ten radar. No i to w tym, co powiedziałeś, jest bardzo dużo prawdy. Bo ja się z tym bardzo często spotykam, że najwięcej hejtu, najwięcej ataku dostaję właśnie u osób, w których tej wrażliwości jest bardzo dużo, ale na jakimś etapie życia tych osób no pojawiła się jakiś rodzaj zbroi, zamknięcia. I teraz zobacz, jak tu się pojawia w przestrzeni publicznej ktoś, kto mówi o tym, że ta wrażliwość jest potrzebna, ważna, zrób dla niej miejsce, zaakceptuj. No to droga jest bardzo krótka, nie? Do takiej postawy, bo to bywa bardzo, bardzo niewygodne. Więc to też jest jakaś część opowieści, która mnie pomaga w tego typu sytuacjach.
Ja mam wrażenie, że jest jeszcze jedna taka właściwość wrażliwców, to jest bycie magnesem dla potrzebujących, bo jeśli jest ktoś, kto potrzebuje kilka złotych, to nie wiem czemu zawsze mnie wybiera z tłumu, więc chciałbym tutaj zrobić jakieś badania w naszej grupie.
To jest... No bo to jest nadal, to jest. Wojtek, to jest nadal ta sama historia, nie? To jest człowiek empatyczny, który zrozumie moje położenie. Na pewno jak pójdę do niego i mu powiem, jak mi ciężko, to on na pewno zrozumie i pomoże.
Tylko w jaki sposób on to robi, że wybiera mnie z tłumu na stacji kolejowej, nie?
To jest właśnie ta tajemnica życia. No to po wszystkim, po twojej postawie, po twoich oczach, uśmiechu.
Spojrzeniu.
Spojrzeniu. Dokładnie tak. I wrażliwości, która no, bije od nas. To nie jest tak, że to jest gdzieś głęboko ukryte i zakopane.
Coś w tym jest, co mówisz, bo niedawno słyszałem historię od osoby z niepełnosprawnością, która została w niemiły sposób potraktowana przez kierowcę autobusu. I ona właśnie użyła tego stwierdzenia, bo ogólnie ma tak, że właśnie zauważyłem, że od razu sobie myśli, a może ma gorszy dzień, a może jest tak, a może coś, nie? W jaki sposób tłumaczy jego, ale też dla siebie to robi oczywiście przede wszystkim.
Tak, żeby to jej służyło. Nie?
Natomiast tam padło właśnie z jej strony od razu, ale było widać w jego oczach, że on ogólnie tak ma. W jego oczach widać było pogardę. Więc coś w tym musi być, nie? Że rzeczywiście tutaj ten całokształt wyłapujemy.
Jak teraz o tym powiedziałeś, to przypomniało mi się jeszcze jedno bardzo ważne zdanie z tej książki, o której chwilę wcześniej mówiliśmy. Zobacz, autorka w pewnym momencie pisze coś takiego. Niezależnie od tego, jak traumatyczne mieli dzieciństwo, czyli pisze właśnie o tych różnych osobach toksycznych, manipulatorach i tak dalej, stosowanie przemocy stanowi ich wybór. I to było takie zdanie, które ja sobie tam kilka wykrzyknikami podkreśliłam i zapisałam. I długo z nim byłam, długo się próbuję z nim ułożyć, bo myślę, że to jest coś bardzo charakterystycznego dla nas, dla osób wysoko wrażliwych, że my ciągle nieustannie próbujemy tłumaczyć to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli zachowanie jakimś trudem wcześniejszym, z jakichś wcześniejszych etapów życia. I długo, i nie wiem, czy już się ułożyłam dobrze z tym zdaniem, jeszcze z nim jestem, bo nadal jak je czytam, coś budzi. Próbuję z tym być i to uruchomiło szereg moich różnych przekonań, które gdzieś wcześniej miałam zbudowane, więc jak to jest? No bo niezależnie jakie trudne, teraz to jest jego, jej wybór.
Ja w tym słyszę odpowiedzialność dorosłego. Po prostu. Będąc dorosłym, jesteś odpowiedzialny za swoje życie.
I trochę już o tym mówiliśmy, nie? I też za swoje zmiany, za swoje reakcje, to co chcesz z tym dalej zrobić.
Dokładnie.
Z tym trudnym.
Miałeś ciężkie życie, nie wiem, trudne dzieciństwo, cokolwiek. Ale teraz jesteś dorosła.
I możesz na nowo zbudować z tym wszystkim relacje, a to, co ci się przydarzyło, już się nie odprzydarzy, ale ty możesz na nowo z tym zbudować relacje.
Dokładnie. I postawić krok w określonym kierunku.
To co? Może tak jeszcze, żeby podsumować też to, co było, na co może też uważać, co ten nasz wrażliwy układ nerwowy powoduje i na co warto być czujnym. Na wszelkiego rodzaju szantaże emocjonalne, na wszelkiego rodzaju karanie nad milczeniem, na wszystkie zachowania różnego rodzaju wampirów emocjonalnych, albo na stosowanie takiej niebezpiecznej broni, jaką jest wstyd przez innych. I myślę, że to są wszelkie takie obszary, na które warto być czujnym, włączyć taki radar na tą uważność, na to, bo skoro mamy ten dar uważności, to też korzystajmy z niego w taki sposób, żeby być czujnym, żeby zauważać i żeby też nazywać. Ja zawsze do tego zachęcam, żeby po prostu nazywać i mówić o tym, co widzę, co czuję, pokazywać, jakie to rodzi konsekwencje, jak wpływa na mnie, na innych, na, nie wiem, firmę, na nasz dom, żeby o tych konsekwencjach mówić, czyli nazywać fakty, mówić o uczuciach, o tym, jak się z tym czuję, pokazywać konsekwencje, jak to na wszystkich wpływa, czy na mnie jak wpływa, no ale też mówić o oczekiwaniach, o tym, jak chcę, żeby było, o co proszę, bo tu formy są różne. Właśnie potrzebujemy zawsze ułożyć z jakąś odpowiednią formą, czy powiem, że oczekuję od ciebie, że, czy proszę, albo będę wdzięczna za to i za to.
Tak, dokładnie. Przede wszystkim baczenie na normy. Czy rzeczywiście zachowanie ich w danej sytuacji jest konieczne? Bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że norma zatrzymywania się na czerwonym świetle nam wszystkim służy.
Tak,
i warto jest przestrzegać tego.
Dla naszego bezpieczeństwa.
Dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast to, czy dzisiaj moje dziecko na przykład ma gorszy dzień i naprawdę by nie chciało pójść do szkoły z jakichś określonych powodów, albo że dzisiaj chciałoby się ubrać w taki, a nie inny sposób, albo że dzisiaj chciałoby zjeść to, a nie coś innego. Potrzebuje. Może warto w tym momencie wyjść z tej normy, nie? Może to, że dostanie dzisiaj wyjątkowo drożdżówkę na śniadanie, to będzie dla niego coś ważnego, bo nie dostaje.
Tak. Że teraz się przytuli, a następnym razem za chwilę się nie przytuli. To też jest okej.
To, że ma lima pod oczami i nie pójdzie dzisiaj do szkoły, może to jest dla niego bardzo ważne. I kto wie, może następnym razem już z nimi pójdzie. Może będzie miał w sobie gotowość. I to jest pierwszy temat. Drugi to jest obserwacja ciała. I to nie tylko u siebie, ale tak jak powiedziałem, u dzieci i wdrażanie tego u dzieci, które
uczenie
mogą mieć uczenie ich od najmłodszych lat i zwracanie uwagę, co czujesz, zwracanie uwagę u siebie, co czuję, jak to jest skorelowane z daną emocją, wykorzystanie tego jako może właśnie radzenia sobie w sytuacjach, ale też jako wskazówek. Po prostu, czy mi to służy, czy mi to nie służy. Co dalej?
I te elementy, o których już też tutaj wspomnieliśmy, czyli to, no oczywiście, że wzmacnianie siebie w tej postawie asertywnej i przypominam tutaj po raz kolejny, że asertywność to też życzliwość, więc to nie wyklucza jedno drugiego, że można być życzliwym i asertywnym, to bardzo ważne. I ćwiczenie się w tych różnych technikach, to taki kolejny element. Nazywanie tego, co inni robią, nazywanie manipulacji. Kolejna część, praca z myślami, obserwowanie tych myśli, odklejania się od nich, że to, co umysł nam wrzuca, to nie jest cała opowieść o nas samych, że moje myśli to nie ja jako całość, to, co umysł mi wrzuca, to nie jest cała moja historia. I to jest jakaś ocena rzeczywistości, ale to nie musi być rzeczywistość. Ale też takie elementy właśnie jak decydowanie, to co mówiliśmy, czy ja w ogóle chcę reagować w danym momencie, czy to mi służy reakcja na hejt, czy nie. I pamiętanie o tym, że mam wpływ na to, jak reaguję na dane rzeczy. Nie zmienię tego, czy ktoś to będzie mówił, czy nie mogę. Ja się mogę wspiąć na wyżynę asertywności, stawiać granice, ale ktoś i tak być może będzie to dalej robił. Ja nie zmienię drugiego człowieka. Mogę inspirować, zachęcać, pokazywać, ale finalnie ja tego nie zrobię, jeśli tam po drugiej stronie i będzie chociaż minimum ochoty na jakąkolwiek zmianę. Pamiętanie o tych dwóch naszych, to co ty powiedziałeś, że takie to miało być. Takie to jest, takie to miało być i to co ja wspominałam, że po prostu ludzie zachowują się najlepiej jak potrafią.
Żona zazdrość trzeba sobie zasłużyć.
Tak, czasami tak. A czasami to będzie poproszenie o pomoc i też ta uważność na to, żeby znowu nie tłumaczyć wszystkiego wysoką wrażliwością. I czasami będzie potrzebna pomoc psychologa, psychoterapeuty, psychoterapeutki czy lekarza, psychiatry, czy z innej formy, na przykład jakiegoś rozwoju coachingowego, też poszukania, co mi jest potrzebne, co mi służy, z czym ja przychodzę i z czym proszę o tę pomoc. No i chyba takie dla mnie najważniejsze, to rozpoczęcie takiego dożywotniego procesu dbania o siebie i budowania tej życzliwości do siebie, samowspółczucia. To się łączy też z uważnością, o której ty powiedziałeś i takiego ćwiczenia się w tym mistrzostwie bycia po prostu blisko siebie.
Dokładnie tak. Najważniejsze, zadbać o siebie i nigdy nie znam całego kontekstu. Nigdy nie wiem na temat tego człowieka, z którym mam kontakt, skąd on przyszedł, gdzie zmierza i co po drodze spotkał. I nie poznam tego kontekstu. Więc najlepsze, co mogę w tym zrobić, to po prostu zadbać o siebie i dopowiedzieć sobie tą historię w taki sposób, w jaki potrzebuję.
No, to chyba już chcę zostać po prostu z tą ciszą i z tymi myślami, emocjami, które we mnie po dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy, że byliście z nami.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy, że spędziłeś z nami ten czas.
Jeśli chcesz podzielić się swoją historią, czy dowiedzieć się czegoś więcej na temat wysokiej wrażliwości i aktu, zapraszamy do grupy na Facebooku WWO Odwaga Wrażliwości.
I jeśli chcesz być na bieżąco z ciekawostkami dotyczącymi tego podcastu, czy naszej działalności, zapraszamy do newslettera. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego odcinka.
Wiesz co robić.